będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetner i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Witam naszego gościa. Jest nim pani Hanna Dobrowolska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest pani ekspertem oświatowym i autorką podręczników szkolnych. Tak. I będziemy rozmawiać na temat ruchu ochrony szkoły. Nowa rzeczywistość, ruch młody, tak możemy powiedzieć. Skąd taka inicjatywa? Co to jest ten ruch? Gdzie on powstał? Powstał niedawno temu, tak? To zacznijmy może od tego.
Tak, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wszystko rozpoczęło się od forum organizacji prorodzinnych na początku lipca tego roku. Było to olbrzymie spotkanie w Warszawie kilkudziesięciu organizacji, które zjechały się z całej Polski, ażeby mówić o problemach dzieci, wychowania, demografii, szkoły. Całe spektrum tematów tam się pojawiło. I między innymi pojawiły się bardzo mocno kwestie oświatowe, postrzegane jako niezwykle skomplikowane w tej chwili zjawisko, szczególnie po dwóch latach radykalnych zmian, jakie mieliśmy w szkolnictwie z racji edukacji zdalnej. Problemy narastające zostały dostrzeżone także przez rodziców, którzy właśnie na tym forum organizacji prorodzinnych się spotkali. I powstał pomysł, ażeby zjednoczyć siły.
Czy ruch jest owocem tego forum, o którym
jest
mówimy?
Jest w dużej mierze owocem tego forum, no ale można powiedzieć, że takim skutkiem tych kumulacji, tych niekorzystnych zjawisk, które w ostatnim czasie w oświacie zaistniały. I stąd ta reakcja wielu działaczy społecznych, po prostu rodziców, także psychologów, pedagogów, nauczycieli, ażeby zjednoczyć siły i z początkiem roku szkolnego zaproponować coś, co wzmocni całe szkolne środowisko.
Czyli taki ruch ma 2 miesiące życia? Tak,
no, 2 miesiące wykluwania się, natomiast oficjalnie został ogłoszony wczoraj o godzinie 12 pod Ministerstwem Edukacji i Nauki. Odbyła się konferencja prasowa, na której oficjalnie poinformowaliśmy najpierw pana ministra w złożonym piśmie, a następnie media zgromadzone o powstaniu takiej inicjatywy, o tym, że chcemy działać dla dobra dziecka, dla dobra szkoły i wprowadzamy także rodziców w ten nowy rok szkolny wyposażonych w pomoc, którą chcemy im świadczyć. Taka była idea, żeby uprzedzić początek roku szkolnego i to się udało. Wydaje się, że w tej chwili bardzo szerokie środowisko odpowiedziało na nasz apel o włączenie się do prac ruchu. Sygnatariuszami zostało już kilkanaście podmiotów prawnych, organizacji, fundacji mających zasięg ogólnopolski, co chcę podkreślić. Tych między innymi, które współorganizują wielkie marsze dla życia i rodziny. Za chwilę taki w Warszawie będzie 18 września. To jest to środowisko, ale do tego środowiska dołączyli w dużej mierze także nauczyciele, świadomi, młodzi, zaangażowani, którzy postanowili zjednoczyć siły z rodzicami.
Czyli nie narzekamy, ale robimy coś. Działamy,
tak,
proponujemy, promujemy. Tak? Z tego, co udało mi się wyczytać o Państwa ruchu, macie takie trzy, bronicie szkoły przed trzema jakby zagrożeniami, tak, że tak powiem. Patrząc od takiej strony takiej zapobiegania tym niepokojącym zjawiskom. Mianowicie przed ideologizacją szkoły, przed edukacją włączającą i przed nauczaniem online, którego doświadczyliśmy, jak pani też wspomniała, 2 lata to trwało. Skąd taka wskazania, dlaczego takie wskazania tych trzech akurat? Czy coś jeszcze jest? Czy to dobrze jakoś tam wyliczam te państwa pola zaangażowania?
Pola, owszem, tak. Natomiast każdy z nich łączy się z całym spektrum zjawisk, problemów, począwszy od problemów prawnych, od kształtu ustawy oświatowej, poprzez rozporządzenia ministra, bo to po prostu jest dynamika życia szkoły, iż kolejne regulacje prawne są wprowadzane na bieżąco do szkół. To wiąże się z praktyką wcielania w życie tych właśnie przepisów, z reakcjami nauczycieli na nie i skutkiem tego wszystkiego ze stanem, w jakim mamy w tej chwili ucznia i poziom jego edukacji. To wszystko w tych trzech filarach zawarte przez ojca znakomicie spuentowane, jednak rozwija się w gigantyczną lawinę tematów i problemów.
Rozumiem więc te tematy, hasłowo tak wyliczyłem, a więc co jest pod spodem, pod tymi tutaj hasłami ideologizacja szkoły, co to znaczy, co państwo macie zamiar zrobić z tym problemem, z tym zjawiskiem? Nowy rok szkolny przed nami.
Jest w tej chwili bardzo poważne zagrożenie dzieci związane z seksualizacją w szkołach, z demoralizacją w szkołach. Wiemy, że te 2 lata oderwały dzieci od rzeczywistości szkolnej i rówieśniczej, a przeniosły w świat wirtualny, który niestety okazał się bardzo drapieżny i bardzo destrukcyjny. Mówię tutaj o działalności organizacji LGBT, które wykorzystały ten czas do tego, ażeby przenieść zainteresowanie dzieci na kwestie seksu do komputerów, do świata wirtualnego. Przy czym on jest mocno realistyczny, to wcale nie jest kreskówka, tak umownie rzecz ujmując. I to sprawiło, że w tej chwili powrót do szkół wiąże się również z faktem, iż organizacje, które napływają do szkół, niestety, i zaraz powiem dlaczego niestety, przygotowały grunt do tego, ażeby po tych 2 latach również zapukać do wrót szkoły i zaproponować swoje warsztaty z edukacji seksualnej, antydyskryminacyjnych, równościowej, różne nazwy i szyldy tego samego bardzo toksycznego dla rozwoju dziecka zjawiska. Nisza powstała w tej chwili bardzo niebezpieczna, bowiem nie została przegłosowana ustawa, słynna ustawa zwana potocznie Lex Czarnek. Jako organizacje prorodzinne niezwykle mocno lobbowaliśmy na rzecz uchwalenia tej ustawy. No i zabrakło kropki nad i, czyli podpisu pana prezydenta.
Wiosna tego roku.
Wiosna tego roku odarła nas ze wszelkich złudzeń, iż będzie lepiej niż było. Stan prawny jest taki sam. To znaczy, nie ma dostatecznego sita, które mogłoby odsiać negatywne zjawiska, które w szkole potencjalnie mogą zaistnieć. Pojawiają się organizacje, przedstawiają bardzo ogólnikowy program działania na terenie szkół, informują o tym, o czym chcą de facto informować, a nie o tym, o czym powinny. I na podstawie takiego ogólnego prospektu, scenariuszy mocno nieszczegółowych, bez pokazania na przykład pomocy zastosowanych w czasie tych warsztatów, bez udostępnienia filmów, wideo, nagrań, klipów, które bardzo często zawierają szczególnie drażliwe i wrażliwe obrazy, tematy. Bez tego wszystkiego organizacje niestety mogą wkroczyć na teren szkoły. I stąd ten punkt jest bardzo ważny w naszym programie, ponieważ wiedząc o tym i chcąc zapobiegać temu zjawisku, przede wszystkim apelujemy do rodziców. Do rodziców, ażeby zainteresowali się tym, co już od początku września będzie się działo na terenie placówek szkolnych.
Prawo rodzice mają już od dawna, to nie jest z tą ustawą akurat związane tutaj.
Oczywiście, prawa są jak najbardziej przy rodzicach, natomiast stopień ich wykorzystywania, aktywności, zaangażowania, zainteresowania niestety nie jest dostateczny. Rodzice uważają, że powierzają swoje dziecko szkole, w związku z czym ono tam będzie bezpieczne, tam będzie dostatecznie zaopiekowane, wychowywane w taki sposób, jaki my sobie w domach wyobrażamy. Otóż praktyka szkolna bardzo często odstaje w tej chwili od tego ideału. Mamy nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni przez bardzo często niezwykle dynamicznie działające samorządy, które również mają prawo w jakiś sposób działać w związku ze szkołą, tak, wydziały oświaty. I te szkolenia działy się przez te 2 lata. One wychowywały bardzo często zupełnie innego już nauczyciela. On ma osłabioną wrażliwość na kwestie moralne. Głównie zależy mu na tym, ażeby hasło tolerancji i równości było wcielane w życie, bo uważa, że to plus ekologizm, tak powszechnie znany, to są najbardziej nowoczesne i postępowe hasła i z nimi powinno dziecko wyjść ze szkoły. A w tym wszystkim kryje się bardzo wiele zagrożeń.
Czyli teraz wcale być może nie muszą wchodzić organizacje do szkół, skoro już są przeszkoleni nauczyciele, którzy już są w szkole wewnątrz.
Zwraca ojciec uwagę na bardzo niebezpieczne zjawisko. Ono także się spotęgowało w ciągu ostatniego czasu. To wszystko działo się, powiedziałabym, podskórnie, bez specjalnego nagłaśniania, ale te warsztaty, te szkolenia się odbywały. Były prowadzone z wielką determinacją przez samorządy. Część rodziców organizacji prorodzinnych oczywiście protestowała. Tak protestował Gdańsk, Poznań, Warszawa, Kraków. To są miasta, w których toczyły się ukryte boje organizacji tych właśnie, które stworzyły także ruch ochrony szkoły z lokalnymi samorządami, z burmistrzami, prezydentami, wiceprezydentami.
Tylko ukryte boje.
Ukryte dlatego, że bardzo mało media się nimi interesowały. To była po prostu batalia tych organizacji, społeczników, rodziców, którzy z jednej strony, mając dzieci często w domu na nauce online, musieli im poświęcić dużo więcej uwagi niż w poprzednim czasie, a równocześnie śledzili strony internetowe swoje samorządowe, lokalne, patrząc, jakie kolejne zjawiska tam się pojawiają. A pojawiały
się...
Były
to tematy interesujące dla mediów, tak?
Nie, nie. W bardzo małym stopniu. Były często ukrywane, utajniane. Pewne rzeczy się działy podskórnie. My w Warszawie także walczyliśmy z budżetem obywatelskim, który co roku przez kolejne kilka lat próbował wprowadzać seks edukację do szkół, potem do klubów, potem do jakichś szkoleń dowolnych i w końcu w tym roku takie warsztaty zostały niestety wprowadzone i to rękami urzędników miasta, pomimo protestów w ubiegłych latach, listów kurator mazowieckiej, niestety samorządy zaproponowały jako absolutnie dowolne, poza szkołą realizowane, do decyzji rodzica i tak dalej, ze wszystkimi obwarowaniami, niemniej tak samo szkodliwe, prawda?
Ale dodajmy, bo teraz obecny stan prawny, jeśli chodzi o szkoły, jest taki, że domniemywa się zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych. Ona jest ta zgoda domniemana, dopóki rodzic nie wyrazi sprzeciwu. Tak? Lex Czarnek, żeby użyć tego zwrotu, jak chciał odwrócić ta ustawa, chciał odwrócić tę logikę, tak?
Tak, właśnie tak. I niestety to się nie stało. Nadal rodzice są w sytuacji, w której potencjalnie ich dzieci mogą się znaleźć na wszystkich zajęciach i właśnie dlatego apelujemy do ich czujności, aby po pierwsze wykorzystać specjalne blankiety takiej deklaracji rodzicielskiej, która jest wyrazem woli rodzica już na samym początku pierwszego dnia. Takie blankiety stworzyła Ordo Iuris, także mają one bardzo mocne umocowanie prawne. I my także je na swojej stronie internetowej zamieścimy i propagujemy. Zresztą większość organizacji wie o ich istnieniu.
Natomiast jaka to jest strona, żeby nam to nie umknęło? Gdzie te blankiety możemy znaleźć?
Można je znaleźć już u nas za chwilę na stronie www.ruchochronyszkole.pl. Natomiast publikowało je Ordo Iuris przed laty i na naszą prośbę na pewno wydobędzie ten materiał na wierzch, tak ażeby on był bardzo wygodnie dostępny. Bo także Ordo Iuris stało się sygnatariuszem Ruchu Ochrony Szkoły, bo te organizacje po prostu widzą te same problemy i te same zagrożenia i starają się kontynuować swoje działania, podjęte często przed laty. Ale wracając jeszcze do tej aktywizacji rodziców. Otóż bardzo mocno apelujemy do tego, aby rodzice zaktywizowali się w strukturach szkoły, ażeby wstępowali do trójek klasowych, do rad rodziców, ażeby nie uważali, że ktoś to zrobi za nich, że oni się nie nadają, że właściwie to są trochę nieśmiali i nigdy nie potrafili tego robić, w związku z czym niech wezmą inni sprawy w swoje ręce. Najczęściej sprawy w swoje ręce biorą osoby o zupełnie innym światopoglądzie niż nasz, chrześcijański, mające zupełnie inne cele. I naprawdę często to są specjalnie do tego, powiedziałabym, na ten front skierowani rodzice z organizacji zupełnie przeciwnych, nie będę ich tutaj wymieniać, ażeby właśnie przejąć ster w szkołach. Więc pilnujmy tego po to, ażeby dyrektorzy liczyli się z nami, a nie z nimi. Program wychowawczo-profilaktyczny w każdej szkole uchwalany jest przy zgodzie rodziców, za aprobatą rodziców. Jest to propozycja dyrektora często, ale rodzice mogą wykreślić przepisy i zapisy antydyskryminacyjne, równościowe,
bo to ładnie brzmi.
Tolerancyjne, to ładnie brzmi, tak, wolnościowe.
Co nas powinno rodziców, mam na myśli, wyczulić, kiedy czytamy jakieś takie przepisy, regulamin szkoły, przepisy tego typu i znajdujemy, jakiego typu sformułowania nas powinny zaniepokoić, kiedy widzimy.
Właśnie te, które wymieniłam. Antydyskryminacja, równość, tolerancja, otwartość na odmienności, co jeszcze? Spektrum. Przeciwdziałanie wykluczeniom. To znakomity termin, który w tej chwili, prawda? Otwarcie się na wszystkich, na każdą odmienność, na różnorodność. Także te wszystkie hasła natychmiast otwierają furtkę organizacjom, które mogą wykorzystać. Macie Państwo w swoim programie profilaktyczno-wychowawczym? Otóż my właśnie proponujemy takie warsztaty wychodzimy naprzeciw tym potrzebom tego programu. I już niestety na terenie szkoły może się taka organizacja znaleźć. Także to był ten pierwszy filar, o którym mówiliśmy. Wracam do tych najważniejszych tematów, trzech, które nas tutaj powinny łączyć.
Ale jeszcze ten filar, żeby jeszcze do końca dopiąć. A co z Lex Czarnek? Czy wiadomo, co się dzieje z tymi pomysłami, które tam były proponowane? Byliście Państwo wczoraj przed Ministerstwem Edukacji. I co w związku z tym?
Apelujemy ponownie do pana ministra, ażeby w nowo procedowanej ustawie oświatowej, która liczyliśmy na to, że pojawi się przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale słyszymy, że w przestrzeni roku 2022 powinna zaistnieć. Tak więc będzie procedowana znowu przez ileś miesięcy, być może z przerzuceniem się na przyszły rok. Apelujemy o przywrócenie tych zapisów, o które nam najbardziej chodziło, czyli właśnie tego uszczelnienia szkół przed organizacjami pozarządowymi, jak również część specjalistów od oświaty uważa, że bez uszczelnienia także prerogatyw, czy też zwiększenia prerogatyw kuratorów oświaty, będzie bardzo trudno być skutecznym kuratorem. Oczywiście mamy świadectwa takich zdeterminowanych, bojowych kuratorów w Polsce, którzy naprawdę w ramach istniejącego prawa potrafią działać absolutnie skutecznie. Natomiast inni tak jak gdyby czekali na wzmocnienie ich roli. I ja osobiście uważam, że choćby ten zapis o tym, że właśnie programy organizacji pozarządowych powinny być przedstawiane kuratorom oświaty, i to do nich należy decyzja, jeżeli nie zapada w ciągu 2 miesięcy, taki był poprzednio zapis proponowany, wówczas jest domniemana zgoda na wejście tej organizacji na teren szkoły. Natomiast jednak decyzja taka ostateczna należy do kuratora. I tutaj oczywiście był argument, że kuratoria będą zarzucone pracą, że jak one sobie dadzą radę, bo tych NGO-sów jest tyle i programów mnóstwo. Otóż słyszałam opinię kuratorów, którzy mówili, nie martwcie się o nas, my chcemy z kolei odciążyć dyrektorów od tej roli. Wychodzimy naprzeciw obciążeniom dyrektorskim. Weźmiemy to na siebie. My to zrobimy, my prześwietlimy, ponieważ wiemy, kogo najbardziej powinniśmy prześwietlać. I gdzie wykazać maksymalną czujność. Ponieważ, jak wiadomo, organizacje na rynku nie są od dziś. I bardzo dobrze znamy ich dosie, wiemy, co kryje się za tymi zapisami, o których wcześniej mówiłam. Także wydaje się, że te podstawowe zapisy powinny zostać zachowane w przyszłej ustawie oświatowej. Pokładamy w tym nadzieję. O innych nie będę się wypowiadać, bo one nie wchodzą jak gdyby do spektrum tych tematów, którymi się chcemy zajmować. Nie możemy się zajmować tworzeniem całkiem nowej oświaty, choć czasami mamy wrażenie, że może byłoby łatwiej niż robić kolejne korekty.
A dodajmy, jak to ważna jest kwestia, dodajmy też, miejmy świadomość tego kontekstu globalnego, gdzie mówimy choćby o WHO, o tych standardach wychowania, edukacji, które WHO pokazuje też, wskazuje, że to ma być aplikowane na wszystkich szczeblach edukacji. Te właśnie standardy, które są tam proponowane, bardzo niepokojące.
Bardzo niepokojące i chcę powiedzieć, że to właściwie jest płynne przejście do drugiego tematu, a mianowicie do edukacji włączającej. Ponieważ to właśnie jest klasyczny ideologiczny projekt.
Choć brzmi bardzo pięknie.
Brzmi pięknie. I najbardziej boli mnie to, że tej manipulacji terminologicznej ulegają rodzice. Rodzice, którzy przekonani są, iż edukacja włączająca jest największym dobrem, jakie mogą oferować i ta forma edukacji, jakie mogą oferować swoim dzieciom z dysfunkcjami, swoim dzieciom z niepełnosprawnościami.
Bo czym jest edukacja właśnie włączająca, żeby tak od ABC powiedzieć naszym słuchaczom?
Jest to model pseudoedukacji w moim przekonaniu, a właściwie projekt ideologiczny, który zmierza do tego, ażeby wprowadzić równość w oświacie. Teraz, czym jest równość w oświacie? Jest taką samą równością, jak ta równość, którą ze czerwonymi sztandarami przez polską ziemię wędrowały hordy ze wschodu i zagościły tutaj, mówię zagościły ironicznie, na kilkadziesiąt ostatnich lat, tak, PRL-u. To jest tego typu równość. To jest lewicowy, bo nawet nie liberalny projekt, który ma bezpośredni związek właśnie z agendą zrównoważonego rozwoju, o której wspomniał ojciec przed chwilą. Zrodził się w ONZ-cie, został implementowany do krajów, wdrażany był już od lat 70. w Stanach Zjednoczonych, powodując absolutną destrukcję tamtej oświaty. Następnie został implementowany do struktur Unii Europejskiej i pod szczytnymi szyldami od 30 lat pomalutku jest wdrażany w Polsce. Na początku niewinnie, na początku wyłącznie modyfikacjami podstaw programowych. Były takie momenty, w których ja jako człowiek blisko oświaty, będący od kilkudziesięciu lat, 30 lat pracy zawodowej, analizowałam programy szkolne, zobaczyłam, jak one się dalece zmieniają, jak stare, tak zwane tradycyjne podstawy programowe są coraz bardziej zastępowane nową mową, z której właściwie coraz mniej wynika, która rozmiękcza wymagania wobec ucznia, która przesuwa wiedzę w kierunku kompetencji, umiejętności. Wszystkie te hasła świetnie brzmią. Natomiast widzimy, co się dzieje z oświatą, nie tylko w Polsce, w różnych krajach także. I teraz przeskoczmy następne lata. 10 lat temu na terenie Unii Europejskiej została właściwie edukacja włączająca zakontraktowana jako obowiązująca poniekąd. Część z krajów wprowadziła ją w sposób radykalny. Do czego zmierzam? Likwidując całkowicie szkolnictwo specjalne w tych krajach.
O włączenie dzieci niepełnosprawnych.
Wszystkie dzieci.
System szkolnictwa
tak.
Powszechny. Tak.
Ze wszystkimi rodzajami dysfunkcji. Począwszy od niepełnosprawności ruchowych, które w oczywisty sposób są do pokonania, ale także do bardzo poważnych upośledzeń umysłowych, do spektrów, do bardzo skomplikowanych przejawów afatyzmu, autyzmu, choroby Aspergera. Wszystkie one mają się znaleźć w szkolnictwie ogólnodostępnym, czyli masowym. Wszystkie dzieci według tego projektu równościowego, tak go nazwijmy, mają prawo do takiego samego typu szkolnictwa, co jest zaprzeczeniem faktycznych potrzeb tych dzieci. Ponieważ jak wiemy, wysokospecjalistyczne szkoły specjalne, które mamy w Polsce, na czele z Instytutem Głuchoniemych w Warszawie na Placu Trzech Krzyży, który jest najdłużej istniejącą placówką oświatową w ogóle w Polsce, powstał ponad 200 lat temu. Instytut, który ma gigantyczny, wspaniały dorobek, znakomitych specjalistów, specjalnie wygłuszone sale, specjalne sale do ćwiczeń z dziećmi. I to nie tylko z głuchoniemymi, ale także z dziećmi z przeróżnymi upośledzeniami towarzyszącymi, co należy podkreślić.
Te laski na przykład jeszcze?
Do lasek za chwilkę wrócę, bo to jest bardzo także interesujący przypadek. I takie placówki wedle tej teorii mają być zlikwidowane po prostu. Nawet jeżeli profesor Przemysław Czarnek zaprzeczał temu, to jednak ten projekt jest cały czas wdrażany i to wdrażany taką pełzającą metodą, która nie jest specjalnie zauważalna, nie jest specjalnie jeszcze doskwierająca, ale dzieje się. Z placówek zabierani w tej chwili są specjaliści i przenoszeni do specjalnych centrów edukacji włączającej, które powstają kilkanaście...
To już się dzieje w Polsce.
To się dzieje, to się dzieje. Tych centrów powstało w tej chwili, ma powstać docelowo 16 w tym okresie przejściowym. Wydaje mi się, że już tyle jest. W każdym województwie jest takie centrum.
Czy to jest podstawa prawna tych czynności?
Tak, rozporządzenia ministra. Nazywają się one specjalistycznymi centrami wspierania edukacji włączającej, więc zwróćmy uwagę, że nie wspierany jest uczeń z problemami. Wspierana jest edukacja włączająca, czyli pewna idea, tak, która przyświeca, więc w samej tej nazwie jest ukryty sens. I część z placówek, takich właśnie jak specjalistyczne szkoły specjalne, i tutaj dobrze, że ojciec przywołał przykład lasek, ponieważ właśnie laski stały się takim specjalistycznym centrum. One zostały włączone do tego projektu w tej chwili jako jedna z wiodących placówek. Część poradni pedagogiczno-psychologicznych, zespoły szkół, kilkanaście takich placówek w skali kraju zostało wykreowanych za gigantyczne pieniądze. To jest około 31 milionów złotych, z czego 26 pochodzi z Unii Europejskiej. Natomiast Ponadto w tej chwili poza tymi centrami przeznaczonych ma być 52 miliony złotych na szkolenie nauczycieli z zakresu edukacji włączającej.
Czym to może skutkować ten proces? Do czego to może doprowadzić?
Może to doprowadzić do samowygaszania się, samolikwidacji placówek szkół specjalnych, ponieważ od nich kadry zostają odsysane w kierunku centrów, one zmieniają swój charakter, zostają przebranżowione z placówek, które pracują z dziećmi, z problemami, na placówki, które mają szkolić pedagogów specjalnych, w związku z czym zmienia się ich profil. Ci, którzy pracowali znakomicie z dziećmi, naprawdę niekoniecznie muszą być świetnymi dydaktykami na poziomie, powinni być akademickim, ponieważ właściwie kierunek szkolnictwo specjalne to jest wyższy kierunek studiów, tak? Tymczasem tutaj oni mają, ci praktycy mają nagle stać się dydaktykami, natomiast rodzice są przekonywani, iż edukacja włączająca, czyli posłanie dziecka do najbliższej szkoły masowej, ogólnodostępnej, blisko miejsca zamieszkania, jest najlepszym dla niego rozwiązaniem, co nie jest prawdą, ponieważ bardzo wiele dzieci w tym szkolnictwie się nie odnajduje. One powinny mieć wysokospecjalistyczne placówki. Nie chodzi o to, żeby te dzieci wyłączać ze świata, ale żeby faktycznie odpowiadać na ich autentyczne problemy, a nie sugerować, iż rozwiązanie lepsze jest tym teoretycznym, które będzie im narzucone. Część rodziców już protestuje, ponieważ oni chcą mieć wybór. Chcą mieć wybór pomiędzy trzema ścieżkami, które w tej chwili w Polsce mamy. Szkolnictwem specjalnym, edukacją integracyjną, są klasy i szkoły integracyjne, prawda? Ale nie wszystkie, tylko te, które opanowały tę sztukę włączenia uczniów, zintegrowania ich. I edukacja włączająca, tak? Ten trzeci model, jej elementy, czyli właśnie posyłanie dzieci do szkół ogólnodostępnych. W tej chwili mam informację, iż w Laskach właśnie, jeszcze raz przywołam ten przykład, odkąd zaistniała edukacja włączająca, już jako pewien projekt, który się reklamuje i który w szkołach zaczyna być stosowany, zwiększyła się liczba dzieci, które trafiają do Lasek za późno. Trafiają dzieci 10-12-letnie zamiast na samym początku edukacji. To są dzieci, które już być może nie nadrobią tych zaległości i nie zostaną w ten sposób przygotowane do życia, jak wówczas, gdyby od początku działały razem z wysokospecjalistyczną kadrą. Ponieważ pewne problemy nie są do nadrobienia, a na dodatek część z tych dzieci, nie mówię w tej chwili o dzieciach niewidomych, ale z różnymi innymi dysfunkcjami, na przykład autystycy, którzy zostali skierowani do szkół ogólnodostępnych, są następnie przez dzieci zabierani z pogłębionymi problemami psychiatrycznymi, ponieważ to są dzieci, które się zderzyły z rzeczywistością nieprzygotowaną często na ich przyjęcie, to jedno, bo to jest klasa prawie 30-osobowa, w tej chwili do 29 uczniów ma prawo liczyć klasa, a nie 5 osób, tak jak w instytucie czy właśnie w Laskach. Kiedyś to były 5-osobowe klasy w Instytucie Głuchoniemych, takie nadal tam są. Więc wówczas i plus jest dwóch nauczycieli. Więc zaopiekowani uczniowie są w sposób genialny i teraz zabranie ich jest zinterpretowane przez wieloletniego dyrektora tej placówki, który wstąpił do naszego ruchu. Wczoraj słyszałam wypowiedź pana dyrektora, przez 30 parę lat był dyrektorem Instytutu Głuchoniemych. On zgłosił się do ruchu ochrony szkoły, mówiąc, że to jest prymitywny pomysł, użył tego określenia. Najbardziej prymitywny pomysł, nie mający nic wspólnego z zaopiekowaniem się naprawdę dziećmi z problemami.
Bo mamy teraz, to sobie wyobrażam, klasy, gdzie są dzieci bez różnych upośledzeń, pełnosprawne i dzieci z różnymi dysfunkcjami, obok siebie siedzą w ławce. W deklaracjach polega to na tym, tak to rozumiem, żeby pomóc tym dzieciom z dysfunkcjami, żeby ich nie wykluczyć, żeby miały równy start i tak dalej, cała ta retoryka równościowa. Tymczasem pani mówi, że one są potem wycofywany nieraz z tych szkół, tak? Z różnymi traumami i jakimiś zraniami dodatkowymi jeszcze, tak? A to jest jeden jakby aspekt. A co z dziećmi, które są bez dysfunkcji? Przecież to też ma wpływ na nich, na ich jakość edukacji. Tak sobie wyobrażam przecież.
Bezspornie, ponieważ na 5 dzieci z dysfunkcjami w tej chwili przydziałowo, tak użyję tego określenia, przydziałowo do klasy skierowany jest jeden nauczyciel wspomagający. Na 5 uczniów z być może różnymi problemami i różnymi potrzebami edukacyjnymi.
Obok tego głównego, w takim razie mamy jeszcze wspomagającego.
Tak. I przy czym ci nauczyciele Często to jest z powołania wysoko wykwalifikowana kadra, ale bardzo często, ponieważ jest ich w tej chwili silny niedobór z racji spotęgowania się w ogóle tego zjawiska i skierowania większej liczby dzieci do szkolnictwa ogólnego, masowego, właśnie na skutek tej propagandy edukacji włączającej, wprost tak nazwę, zwiększyła się liczba tych uczniów, w związku z czym jest większe zapotrzebowanie na pedagogów wspomagających i kierowani są nauczyciele WF-iści, katecheci, którzy nie mają dostatecznej liczby godzin w pensum, ażeby pełnić te funkcje. Po pewnych przeszkoleniach, a czasami po prostu na tak zwane godziny na zastępstwa, na godziny dodatkowe, ażeby te dzieci miały w ogóle jakąkolwiek opiekę.
Pytanie jak o jakość tej opieki, bez złej woli tych nauczycieli, ale brak kompetencji
tak,
po prostu.
Tak, i dlatego teraz mamy 52 miliony, ażeby przeszkolić następne kadry. Czyli tworzymy problem, sami tworzymy, kreujemy zjawisko.
I dzielnie z nim walczymy.
A następnie dzielnie z nim właśnie walczymy. Ruszamy do, pod nowymi hasłami, do zintegrowanej tak walki.
Równej szkoły.
Tak.
Na poziomie deklaratywnym mamy tutaj te hasła o równości. Ale to są deklaracje, tak? Pani zdaniem, jaki jest sens, ale taki prawdziwy sens tego kierunku, tej strategii, tej całej wizji, tej ideologii? Jaki jest prawdziwy sens? Ku czemu to zmierza w zamyśle, nie wiem, strategów, jeśli są tacy?
Tak, są tacy i ta strategia jest wprost zapisana w dokumentach unijnych. One nie są upubliczniane. Ta strategia polega na tym, że dopuszcza się, czy też doprowadza się do demontażu oświaty, do takiej dekompozycji systemu, ażeby należało go wykreować na nowo i wówczas wkraczają ci, którzy mają zarządzać oświatą. W każdym kraju edukacje narodowe mają docelowo być zlikwidowane. Ma powstać ogólna, jedna deklaratywna edukacja na poziomie unijnym.
Czyli chodzi o obniżenie poziomu edukacji, o demontaż wręcz z premedytacją, demontaż edukacji narodowej, tak?
Taka jest moja opinia i wielu specjalistów, którzy wgryźli się w analizę szczegółowych dokumentów. Nie zatrzymali się na poziomie tych funduszy gigantycznych, które są w tej chwili kierowane do Polski, z wielką zachętą w kierunku inkluzji, ponieważ to druga nazwa edukacji włączającej, tak? Edukacja inkluzywna, inkluzja w ogóle. I wyciągają rękę, ażeby pokazać, jaki to jest wspaniały projekt. To jest dopiero początek tej drogi. Mamy mieć zlikwidowane podstawy programowe do 30 roku, w tej postaci, jaką znamy w polskiej szkole. To jest zapisane już w polskich dokumentach. W dokumentach Ministerstwa Edukacji i Nauki i w dokumentach wygenerowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Mamy tam 30 rok, mam przy sobie te dokumenty, 30 rok jako ten, w którym nie będą istniały już podstawy programowe w obecnej postaci. Nie będzie istniało również ocenianie, które znamy, czyli szkoła, która wystawia oceny.
A co będzie istniało w takim razie? Według czego będzie nauczanie odbywało się?
Będą istniały podstawy programowe, które będą całkowicie inkluzywne, to znaczy będą tak dalece, będzie obniżony poziom, iż również dzieci z poważnymi problemami upośledzeń umysłowych głębokich będą mogły realizować te podstawy programowe w określonej modyfikacji. Tak więc wszyscy pozostali uczniowie, o których ojciec poprzednio był uprzejmy spytać, będą na tym poziomie właśnie wymagań. Oczywiście będą pokonywali te wymagania w sekundę, w związku z czym nie wiem, co potem będą robili w szkołach i czemu ona dalej będzie służyła, to już jest otwarte pytanie. Również nie będzie klasycznej formy oceniania, a wprowadzona zostanie ocena funkcjonalna. To jest rodzaj bardzo szczegółowo już opisywanej w tych dokumentach polskich oceny. To osobne spotkanie na temat oceny funkcjonalnej. Jest to rodzaj monitoringu poszczególnej jednostki dziecka z jego psychiką, stanem zdrowia i środowiskiem, w którym mieszka, żyje i uczy się.
Monitoring czyli środowiska? No
monitoring właśnie, czyli obejmie również rodzinę.
I będzie ktoś mógł wejść do rodziny, zbadać dom, rodzinę?
Tak, właśnie temu ma służyć ta ocena.
Będzie?
Zespół specjalistów, znalazłam takie określenie, zespół specjalistów, który właśnie się tym specjalnie zajmie. Natomiast oprócz tego będzie stworzona centralna baza informacji o każdym uczniu. Ona będzie ulokowana w Ośrodku Rozwoju Edukacji, która to baza informacji będzie zbierała absolutnie wszystkie dane na temat każdego ucznia.
O każdym uczniu mówimy?
O każdym uczniu. O każdym, tak. Więc nie wiem, co można więcej powiedzieć. Dla mnie, wracam do pierwszej myśli, bardzo szkodliwy, ideologiczny projekt zarządzania całym społeczeństwem poprzez oświatę. Oceniamy, że ruch ochrony szkoły stwierdził jednoznacznie. Edukacja włączająca, inkluzywna jest koniem trojańskim wprowadzonym do polskiej oświaty, do polskiej szkoły.
Czym jest Krajowy Program Działań na Rzecz Równości?
No, bardzo niebezpiecznym dokumentem niestety, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 24 maja tego roku. Tam zawarte
3 miesiące temu.
Tak. Wszedł w życie 5 lipca, ponieważ chwila...
Mówimy o obecnym rządzie.
Tak, mówimy o obecnym rządzie, który przegłosował projekt, w którym wprost znajduje się edukacja włączająca. Ja może do tego sprowadzę tutaj, ponieważ poddałam go analizie. Jest tam trzeci filar, edukacja i edukacja włączająca w tym krajowym programie równego traktowania na lata 22-30 została ujęta w sposób expressis verbis, bez żadnych wątpliwości. Jest to coś, na co stawia krajowy program. Wczoraj mieliśmy debatę na temat naszego ruchu ochrony szkoły i wypowiadał się tam prezes Ordo Iuris, pan mecenas Kwaśniewski, który wprost wskazał na fakt, iż ten krajowy program wykracza poza ramy polskiej konstytucji i zostanie poddany szczegółowej analizie przez prawników Ordo Iuris. Z tej racji, iż widzimy tam bardzo wiele zagrożeń związanych z zapisami, które powinny być w polskim prawie przestrzegane.
Raz po raz pani mówi, że są dokumenty, jest to zapisane, są dokumenty, o których my nic nie wiemy.
Tak.
Spytam, wczoraj była państwa konferencja prasowa przed Ministerstwem Edukacji. Wczoraj to było, tak?
Wczoraj, tak, wczoraj w południe.
Konferencja prasowa i w mediach też o tym bardzo cicho. Patrzyłem w agencjach prasowych dzisiaj, sprawdzałem, czy jakieś były wiadomości. Nie było żadnej wiadomości. Ile rzeczy jest, o których my nic nie wiemy, a które są? To jest takie pytanie, może otwarte zostanie tutaj gdzieś.
Bardzo proszę, natomiast na pewno w tej chwili wie pan minister o naszych postulatach. Wie również Rzecznik Praw Obywatelskich, wie również Komisja Sejmowa Edukacji, wie również Rada do Spraw Oświaty, Rozwoju Młodzieży, taka bardzo długa, rozbudowana nazwa, przy Kancelarii Prezydenta, przy Narodowej Radzie Rozwoju. I dowiaduje się chyba w tej chwili, może dzisiaj w ciągu dnia, również Rzecznik Praw Dziecka. Do wszystkich tych osób pismo złożone na ręce, właściwie na dziennik w Ministerstwie Edukacji zostało także złożone. Także mam tutaj spektrum pieczątek wszystkich tych instytucji. One już wiedzą i państwo też wiedzą, że oni wiedzą.
Tak. Mhm. I jeszcze ostatni ten filar tych państwa spektrum działalności i zaraz przejdziemy do telefonów dla naszych radiosłuchaczy, telewidzów, bo już czas najwyższy. Tak. Mianowicie nauczanie online to też jest ta działka, którą państwo bardzo się nią interesujecie, zajmujecie i też nagłaśniacie to, aby do tego nie wracać. Czy są jakieś analizy tego nauczania online, które się odbyło, którego doświadczyliśmy? Jaki jest stan prawny obecnie, możliwości, ewentualności powrotu do tego stanu?
No, niestety nie jest niekorzystne. Ponieważ 12 maja Sejm przyjął poprawki do ustawy oświatowej i wśród nich, wśród bardzo wielu zapisów związanych z wynagradzeniami, ze ścieżką kształcenia nauczycieli i tak dalej, masa zapisów, pojawił się pominięty również przez media i przez większość środowiska, ponieważ to było pod koniec roku szkolnego, u progu wakacji, pojawił się bardzo niebezpieczny zapis o możliwości, a właściwie o konieczności wprowadzenia przez dyrektorów szkół nauczania zdalnego w momencie, kiedy na okres powyżej 2 dni zostaną zawieszone zajęcia z powodu złych warunków atmosferycznych, temperatury zewnętrznej, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych, jak również w wypadku innych nadzwyczajnych zdarzeń. taki zapis, całkowicie ogólny, otwierający tutaj ścieżki, no temperatura zewnętrzna i w pomieszczeniach, w których są tak prowadzone zajęcia zagrażające zdrowiu. To nie wiem, czy to jest 0, 15 czy 20 stopni. Nie zostało to tutaj sformułowane. Wystarczą 2 dni zawieszenia zajęć, ażeby dyrektor musiał natychmiast prowadzić zajęcia online.
Obligatoryjne.
Obligatoryjne,
jest,
tak? Bez odwołania. Także nie ma w tej chwili takich możliwości, jakie były w ciągu tych 2 lat, kiedy dyrektorzy wychodzili naprzeciw apelom, błaganiom zarówno nauczycieli, jak i dzieci i rodziców, ażeby przedłużać ten stan zawieszenia, ażeby jednak te przynajmniej hybrydowe zajęcia były tak prowadzone. 2 dni tak, 3 dni tak, te grupy, zmiany, mniejsze grupy, klasa dzielona, no działy się naprawdę różne rzeczy, rozwiązania, warsztaty w szkołach, praktyczne warsztaty, podzielone grupki, maleńkie, nie 10, tylko 3 dzieci, żeby przypadkiem nie było zagrożenia, tak? Wszystko to próbowali robić dzielni dyrektorzy i nauczyciele, wcielali w życie. W tej chwili ucięta jest ta możliwość. I jeszcze na dodatek zapis, którego nie było, który chronił dzieci właśnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pojawił się zapis w artykule 127, iż ta możliwość zajęć online także dotyczy dzieci z indywidualnym nauczaniem. Tego nie było. Placówki specjalne, na przykład część z nich pracowała normalnie przez cały czas, kiedy tylko mogły, poza tym pierwszym czy 2 pierwszymi miesiącami takimi, prawda, paraliżu ogólnego. Potem oni pracowali, inne szkoły nie. Natomiast te placówki tak, ze względu na to, że te dzieci nie powinny siedzieć przed ekranami.
Wczoraj nie są w stanie.
Nie jest to po prostu dla nich absolutnie szkodliwe. Dla wszystkich jest szkodliwe. I tutaj pytał ojciec o raporty. To wrócę jeszcze może do takich sformułowań. Z raportu, które opublikowało Ordo Iuris, wynika, że straty edukacyjne w ciągu roku od marca 20 do 21 sięgnęły 60%. To zostało przebadane. Z kolei raport Komendy Głównej Policji, absolutnie porażający, mówi o tym, że w ciągu roku, w 21 roku w stosunku do 20 roku, czyli nawet nie do 19, czyli w ciągu tego ostatniego roku pandemicznego, nastąpił o 77% wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży. 77%, a wśród dziewczynek o 101%. Grupa dziewczynek jest szczególnie zagrożona jako wrażliwych, podatnych wyjątkowo na wpływy właśnie wszelkie. Tutaj ten szok, szokujący zupełnie wzrost. O 19% wzrosły zgony spowodowane samobójstwami, już nie próba, wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia. To jest raport Komendy Głównej Policji. Czyż trzeba więcej dodać, ażeby wykazać, że nauczanie zdalne nie przyniosło absolutnie żadnych sukcesów, poza klęską edukacyjną, obniżeniem standardów na maturach, na egzaminach, a dalej wzrost o 15% niezdawalności na tych egzaminach i absolutną szkodą dla zdrowia psychicznego, fizycznego, dzieci i młodzieży.
Mając takie dane, wydawałoby się, że trzeba robić wszystko, dosłownie wszystko, aby do tego nie wracać. Tymczasem, jak tu pani mówi, raczej jest usztywnienie tych przepisów, zawężenie pola marginesu gdzieś z tej swobody działalności.
Z bólem to stwierdzamy. I środowisko nauczycielskie, które przystąpiło do naszego ruchu ochrony szkoły, jest najbardziej zdeterminowane w tej materii, ponieważ to oni pracowali online. To są ci ludzie, z którymi wczoraj, przedwczoraj rozmawiam wielokrotnie i oni będą robić wszystko, ażeby zapobiec wprowadzeniu zdalnego. Apelują, chodzą, publikują raporty, wielokrotnie byli w ministerstwie, na różnych szczeblach i na pewno nie zostawią tego tak. To proszę być pewnym, iż nie przyjmiemy do wiadomości, że to jest dobra metoda na nauczanie. Od września tego roku.
Drodzy Państwo, czas na Państwa telefony i pytania. Zapraszamy teraz. Już antena jest do Państwa dyspozycji. Przypomnę nasze numery telefonów do studia. Ruch ochrony szkoły. To jest temat naszych rozmów. Temat, ale to jest i pewna też rzeczywistość, która powstała w tych dniach, w tych tygodniach. Pani Hanna Dobrowolska, jedna z założycielek tego ruchu, jest wraz z nami. Nasze numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Południowej Polski 56 657 0012. Użytkownicy telefonii komórkowej w naszej rodzinie mają do dyspozycji 2 numery telefonów. 536 600 300 i 536 600 400. I słuchacze, telewidzowie nasi z zagranicy, dzwońcie Państwo na numery następujące: 0048 56 657 0013 i drugi 0048 56 657 0014. Już czekamy na Państwa głosy, są telefony, odbieramy więc pierwszy. Halo, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus, z tej strony Tomasz Wieczerzak. Jak się słuchujesz rozmowę i bardzo dziękuję pani ekspert za...
Panie Tomaszu, prosimy głośniej, bo słabo słychać.
Pochwalony Jezus Chrystus, Tomasz Wieczerzak z tej strony. Ja przysłuchuję się rozmowom na temat szkolnictwa i jego kształtu teraz i w przyszłości i chciałbym pewnie zaskoczyć panią ekspert, bo dzwonię jako osoba niepełnosprawna z mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawna ruchowo, i chciałbym powiedzieć, że w 100% popieram jako osoba niepełnosprawna, która sama od 20 lat zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym w tej chwili, stanowisko państwa organizacji co do edukacji włączającej. Nie mówi się o jeszcze jednym bardzo istotnym aspekcie tego problemu. Mianowicie w momencie, kiedy zostaną zlikwidowane placówki specjalne, ucierpi również rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami wszelakimi. Dlatego, że poza edukacją jako taką, czyli realizacją podstawy programowej, te placówki edukacyjne bardzo często zapewniały spektrum rehabilitacyjne, do którego normalnie rodzice i opiekunowie tych osób z niepełnosprawnościami dostępu nie mieli. Te placówki edukacyjne pełniły i pełnią, przynajmniej w obecnym kształcie, rolę komplementarną w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. A jeżeli my wszystkich hurtem włączymy do szkół masowych, bez względu na to, z jakimi obciążeniami do tych szkół trafiają, to wówczas tak naprawdę doprowadzimy, moim zdaniem tutaj pani ekspert może się ze mną nie zgodzić, ale do obniżenia intelektualnego całego społeczeństwa, oczywiście pokolenia, bo to się będzie działo stopniowo, ale tak naprawdę będzie się działo. I trzeba się zastanowić, czy to tak naprawdę o to nie chodzi, bo na pewno nie chodzi o dobro osób z niepełnosprawnościami. Bardzo serdecznie dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Tomaszu. Bardzo proszę.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję za ten głos. To bezcenne zupełnie świadectwo. Dziękuję za ten telefon i za uzupełnienie tego, o czym mówiłam. Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa. Rehabilitacja to jeden z elementów działania właśnie placówek szkolnictwa specjalnego. W tej chwili już spotkałam się z takimi opiniami części rodziców, iż dzieci w szkole masowej, będące z różnymi dysfunkcjami, mają wielki kłopot z pogodzeniem nauki w ramach szkolnictwa ogólnodostępnego, bo jednak tam są pewne ramy czasowe i te dzieci, na tym polega ich włączenie, że one nie są zwalniane z lekcji. One w tej szkole są tyle samo, co dzieci zdrowe, a następnie są wożone na rehabilitację. Często daleko, często znacznie rzadziej niż powinny być, bo niecodziennie rodzice są w stanie, bo te dodatkowe zajęcia są już przydzielane, powiedziałabym reglamentowane, w związku z czym nie w takim natężeniu, w jakim oferują szkoły specjalne bezpośrednio w ramach zajęć albo po, albo na miejscu, łącząc jedne z drugimi, bo to po prostu tak się dzieje w praktyce. Więc już teraz mówią o nadmiernym obciążeniu dzieci, właśnie tych z dysfunkcjami, które są skierowane do szkolnictwa ogólnodostępnego.
I rodziców.
Czy o to nam chodzi? Czy o to nam chodzi?
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże, mówi Agnieszka z Warszawy.
Szczęść Boże, pani Agnieszko.
Bardzo dziękuję za tę audycję. Witam Cię, Haniu, jeśli mogę tak powiedzieć publicznie, i ojca prowadzącego. Dzień dobry. To jest dla mnie zupełnie porażający materiał. Ja w tej chwili zaczynam 42 rok pracy w szkole jako polonistka w liceum. I od wielu już lat obserwuję takie zjawisko, które teraz razem z tymi wszystkimi informacjami, jakie uzyskałam dzisiaj, zbierają mi się te zjawiska w pewną całość. Otóż chciałabym dorzucić do tego, co usłyszeliśmy, jeszcze takie dwie albo trzy sprawy. Otóż obniżanie wymagań zaczyna się i zaczęło się już dawno, zanim osoby z niepełnosprawnościami czy choćby z dysfunkcjami pojawiły się w szkołach publicznych, w klasach nieintegracyjnych, tylko tak zwanych zwykłych, normalnych. Tak jakby przygotowywano te klasy, tych uczniów, rodziców, nauczycieli na to, że po prostu poziom będzie coraz niższy. W tym celu te wszystkie podstawy programowe, które zmniejszały wymagania, te wymagania są zmniejszane sukcesywnie od wielu lat, również w zakresie zachowania, wychowania. I z jednej strony to jest tak, że organizacje, nazwijmy to pozarządowe, te, które szkodzą po prostu oświacie i w ogóle ludziom, mogą zrobić z uczniami, z nauczycielami, nawet z dyrektorami wszystko, ale nauczyciel nie może uczyć, wymagać, egzekwować wiadomości, śrubować wyników, po prostu odbiera nam się, już właściwie zostały nam odebrane wszystkie narzędzia edukacyjno-wychowawcze. Proszę sobie wyobrazić, że w szkole, w której uczę od dwóch lat jest taki projekt, nie lubię tego słowa, ale ono teraz obowiązuje. Jeden. Szkoła prawie bez prac domowych, co oznacza, że no właściwie niczego nie można wyegzekwować. Są trzy obowiązkowe prace domowe w semestrze. Nikt się tą obowiązkowością również nie przejmuje za bardzo.
To pani, jeśli mówimy o szkole średniej, o liceum, w którym pani pracuje, tak?
Tak. I drugi projekt to jest, proszę państwa, szkoła bez dzwonków. Co oczywiście oznacza, że no jest mnóstwo spóźnień, lekcja się sypie na lekcję, na której trzeba omówić niekiedy bardzo poważne zagadnienia. Jest teoretycznie 45 minut, praktycznie w tej chwili to jest około pół godziny. Przypominam, że na zdalnym nauczaniu wolno mieć lekcję tylko pół godzinną, bo dłużej to jest szkodliwe, prawda? Tak jakby to, co jest, nie było już wystarczająco szkodliwe. I teraz już ostatnie dwa zdania, które chcę powiedzieć, to są takie. Niestety trafia to na bardzo podatny grunt, zarówno rodzicielski, jak i uczniowski, ponieważ młodzi ludzie chcą być zwalniani z obowiązków, wymagań, oceniania. Im jest to graj. Oni tego nie rozumieją, co się im robi i co się z nimi dzieje. Oni tego nie rozumieją. Rodzice tak samo uważają, że dzieci są nadmiernie obciążone i to wcale nie dotyczy tych dzieci, jak państwo powiedzieli, wyłącznie z dysfunkcjami. To dotyczy wszystkich dzieci, dla których obecnie tak głosi powszechne przekonanie, oczywiście umieszczam to wyrażenie w dużym cudzysłowie, przeczytanie jednej książki w semestrze jest poza ich możliwościami. Więc no to tylko takie dwa słowa komentarza, jak to wygląda od strony szkoły i praktyki i jakimi również metodami się obniża, prawda? Poziom wymagań, poziom edukacji, poziom wychowania i z jednej strony się odbiera rodzicom prawo decydowania, z drugiej strony daje im się takie możliwości, za pomocą których oni sami swoim dzieciom odbierają właściwie możliwość kształcenia się normalnego. Tutaj ojciec poruszył parę minut temu bardzo ważną kwestię, że cierpią na tym wszyscy, na czele, niestety, tak powiem, na czele z dziećmi, przepraszam za słowo, normalnymi, które nie mają żadnych dysfunkcji, nie mają żadnych niepełnosprawności, często są wybitnie inteligentne, ale właściwie nie mają nic do roboty w szkole, ponieważ uwaga nauczyciela jest skupiona na tym dziecku z dysfunkcjami. I pod niego, pod to dziecko jest kreowana lekcja i są tworzone również rozmaite konspekty, programy i inne te tak zwane projekty. To wszystko jest naprawdę jak walec, który po prostu zgniata oświatę całkowicie. Przepraszam, może trochę za dużo mówiłam. Ja nie mam właściwie żadnego pytania, bo dla mnie jest wszystko jasne, ale chciałam dodać ten komentarz związany z życiem konkretnej szkoły, w której uczę.
Dziękujemy pani Agnieszko. Zauważmy, że tu mówimy o czymś, co się dzieje jakby w tym normalnym, codziennym, powszednim nurcie nauczania, o to obniżanie wymagania. Nie mówimy o tych różnych rzeczach, tych nurtach, trzech filarach, o których dzisiaj była mowa w naszej audycji, ale też w tym codziennym.
Przy czym to bezpośrednio wiąże się z realizacją tego projektu, o którym mówiłam. I niestety muszę cię, Agnieszko, zmartwić. Pozdrawiam cię serdecznie, ale zmartwię cię, ponieważ i wszystkich zatroskanych nauczycieli kwestiami oświatowymi, przytaczając zapis z tego projektu już opracowanego w Polsce w 2020 roku pod tytułem Edukacja dla wszystkich. Wszystkich, to nie jest włączająca, tylko jest edukacja dla wszystkich. Ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się. Taki tytuł. Jest to dokument ministerialny, niepodpisany przez nikogo, przez żadnego autora. Materiał powstał w oparciu o wyniki prac powołanego przez ministra edukacji narodowej zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dalej zwanym zespołem MEN. I tak to się nazywa dalej. W 17 roku został powołany ten zespół. Dokument został opublikowany w 20. Przy czym muszę powiedzieć ze zdumieniem, dostrzegłam, że dokument jest podlinkowany, ale link jest pusty na stronie ministerialnej. Mam wydrukowany i ściągnęłam te pliki już dawno, bo poddałam je analizie. Natomiast dziwi mnie, że ten projekt nagle został jakoś, przepraszam, może to pomyłka, tylko IT komputerowa, że on został tak jakiś w dziwny sposób się utajnił. I teraz, co w nim jest zawarte? Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że ten projekt jest współfinansowany przez Dyrekcję do Spraw Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej i realizowany we współpracy z Europejską Agencją do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. To jest źródło finansowania tych drobnych 27 bodaj milionów. Do tego dorzuciliśmy własne 6 plus całej reszty finansów. To jest właśnie źródło. Ale teraz czym chcę zmartwić świadomych nauczycieli? Mianowicie w tym projekcie Edukacja dla Wszystkich zawarta jest formuła nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Tutaj polonistka nadmieniła, iż te podstawy programowe były modyfikowane wielokrotnie, cały czas obniżając wymagania, ale jednocześnie też zmieniając język, w jakim były formułowane, konstruowane. Tak? To już w latach 90. nagle się pojawił zupełnie inny rodzaj jak gdyby idei nauczania, ukryty w formułowaniu myśli na temat tego, co ma uczeń ze szkoły wynieść. Otóż podstawa programowa powinna być napisana, to jest ta wizja, na poziomie ogólnym, językiem operacyjnym, łatwym do przełożenia na adekwatne działania metodyczne. Struktura, zawartość, jak też sposób realizacji podstawy programowej, i tu uwaga, powinny uwzględniać całe spektrum zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Wspólna rama określona w podstawie programowej powinna zapewnić możliwości personalizowania procesu kształcenia. Więc mamy tutaj totalny relatywizm, który jest ukryty w takiej konstrukcji. Nie ma być jasnych wymagań. Ma być opis całego spektrum zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. To znaczy, przepraszam, to uczeń jest w centrum tego programu, jak rozumiem, i jego problemy, i one mają być źródłem, generować oczekiwania. Jeżeli natomiast będą iść za daleko, to program może być modyfikowany na następnych stronach, tak ażeby odpowiadał tym potrzebom ucznia. No, proszę Państwa, to po prostu jest dla mnie, nie jest już nieporozumienie. To jest owszem z pełnym zrozumieniem zawarta idea.
Bardzo tak brzmi atrakcyjnie.
No,
tak
pozornie atrakcyjnie. Język jest nowomową, no to właśnie. Tutaj, prawda? Natomiast
o to chodzi,
jeżeli mamy różnicowanie zawrzeć w podstawie programowej, to już coś to za podstawa. Właśnie,
jest.
Dziękuję. Właśnie chcę powiedzieć, że jest zamiana w ogóle pojęć, tak? Pod stare pojęcia, podstawa kształcenia ogólnego, wkładamy jakieś pseudopsychologizujące.
Ile uczniów i uczniów mamy w klasie, tak?
Tak. To tyle mamy podstaw programowych. Dokładnie tak właśnie się ma dziać.
Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Kłaniamy się, prosimy bardzo.
Jestem wstrząśnięta tym, co Pani powiedziała. Ale tak się zastanawiam, czy czasem jeden z tych kamieni milowych nie właśnie to nie jest to, o co Pani wymieniła, co rząd to podpisał. Żeby zostało wypłacone KPO. Wiadomo, że nie będzie wypłacone, więc tym bardziej Państwo macie szansę postawić się mocno. Myślę, że trzeba premierowi Morawieckiemu. Trzeba porozmawiać po prostu z wysoko postawionymi osobami właśnie. Najlepiej też by było z premierem, z prezydentem właśnie. No tutaj wiadomo jest już dzisiaj, prawda, z informacji medialnych, że nam tego nie wypłacą i będą kolejne po prostu stawiać wymogi, a także nie wypłacą unijnych pieniędzy, które nam się należą, prawda, na lata 21-27. Więc już to kanclerz Niemiec po prostu mówił dzisiaj. Więc muszą się Państwo mocno postawić, absolutnie. Bardzo proszę o to w imieniu nas wszystkich. Tym bardziej, że plan Niemiec, Rosji, ja widziałam plan Niemiec sprzed II wojny światowej, to jest zapisane, to też Państwo mogą się zaglądnąć. Stowarzyszenie Gdynian Wypędzonych, czy podobnie to się nazywa, moja ciocia należała. Przed laty konferencję organizowało z naukowcami i właśnie później to zostało wydrukowane. I tam jest zapisane to, co robią samorządy obecnie właśnie opozycyjne od momentu, kiedy rząd PO-PSL nastał, prawda, i demoralizował Polaków i obniżał poziom szkolnictwa też. I demoralizacja właśnie jest tam zapisana, żeby nas zniszczyć po prostu. Natomiast no gender, no to właśnie ta seksualizacja, przerabianie, przekręcanie ludzi, młodzieży. Na to absolutnie nie można pozwolić, to trzeba ludziom wytłumaczyć, zarówno rodzicom, dziadkom, a przede wszystkim młodzieży, dzieciom. I żeby właśnie też nie wypisywali z religii uczniów, dlatego że po prostu no właśnie to temu ma służyć, no. Sami się w to wpisują. Natomiast jestem jeszcze na antenie?
Tak, słuchamy, bardzo proszę.
Dobrze. Natomiast jeśli ktoś będzie się zasłaniał tym, że homoseksualistów trzeba tutaj, prawda, no absolutnie nie można tutaj nic między my przeciwko nim i trzeba to wszystko tolerować i wszelkie inne dewiacje, no to jest właśnie to narzędzie, którym się demoralizuje młodzież tymi różnymi wszelkimi na wszelkie sposoby poprzez organizacje również chodzące do szkół. Tu trzeba też pilnować na lekcjach, od razu zaznaczę, na lekcjach i wszędzie, wyjścia do teatru, wszędzie po prostu.
Pani Janto, prosimy o puentę, bo nasz czas nas nabli.
Dobrze, to tak, w skrócie, homoseksualizm po prostu jest nabyty, a nie wrodzony, więc to poprzez ludzi po prostu, którzy niewłaściwie postępowali wobec danej osoby i to po prostu państwo się powinni tego chwycić i po prostu tutaj to nagłaśniać i absolutnie nie dopuszczać do akceptacji tego wszystkiego. wszystkiego. I tutaj na pedofilię też zwracam uwagę, na pedofilów właśnie, przemysł właśnie związany z tym wszystkim, prawda, z tymi pornograficznymi sprawami, no to też to wszystko ma temu służyć. No i chcę jeszcze uprzedzić, żeby Państwo pilnowali dzieci z i młodzieży w bibliotekach, również pracują osoby po gender, po studiach gender w Krakowie, także w domach kultury, wszędzie trzeba pilnować absolutnie.
Ponieważ mamy dwie minuty na odpowiedź, a więc postawmy kropkę. Pani Ranto, mamy dwie minuty na odpowiedź. Koniecznie musimy teraz dać głos pani Hannie.
Bardzo dziękuję. To taki zaangażowany głos, który po prostu brzmiał świetnie jako ostatni dyskutant na antenie. Tylko tyle, że nie podobała mi się ta formuła, że państwo macie. Serdecznie zapraszamy do Ruchu Ochrony Szkoły. Tutaj ja pokażę jeszcze nasze logo. To jest taka tarcza. I te tarcze...
Troszkę wyżej.
Tak, wyżej, proszę bardzo. Ta tarcza jest symboliczna, bo ona ma właśnie chronić szkołę. Mamy akcent narodowy polski, taki właśnie powiewający, powiedziałabym, dynamiczny.
Może zbliżenie, żeby adres był podany ładnie.
Ale panią i wszystkich słuchaczy zapraszamy serdecznie, zarówno na stronę internetową, tutaj ja podnoszę tak wysoko, ażeby nad ten pasek było widać, tak? ruchochronyszkoły.pl. Natomiast także do wstępowania do ruchu, do korespondencji z nami. kontakt@ruchochronyszkoły.pl. Ja serdecznie panią zapraszam. Proszę napisać do nas na kontakt. Kraków jest sercem naszym bliski.
I razem te tarcze.
Ruch jest ogólnopolski. Gdańsk, Kraków, Warszawa w tej chwili go stworzyły, tak? Te kluczowe organizacje założycielskie, ale już ich mamy kilkanaście. I apeluję, te tarcze nad szkołą i nad dziećmi roztoczmy wspólnie. Tak, ażeby to nie był jakiś ruch, który coś robi. Nas jest w tej chwili kilkadziesiąt organizacji, ale każda z nich działa na swoim terenie. Zapraszamy panią do szkół na wywiadówki, właśnie do tej biblioteki toksycznej, na wycieczki szkolne. Całkowicie potwierdzam, pani ma całkowitą rację. Powinni rodzice także monitorować to, co się dzieje na lekcjach, co się dzieje na wyjściach do teatru, do kina. Bardzo często rodzice z trójki klasowej obecni na spektaklu, w spektaklach teatralnych wyprowadzają dzieci, a nauczyciel twierdzi, że całkiem była to ciekawa formuła, taka nowoczesna, tak? Jakiś happening się odbywał, a to rodzice stwierdzali, wychodzimy. Więc tę czujność rzeczywiście zachowujmy wszędzie. Bądźmy aktywni, po prostu.
Postawmy kropkę, to są rozmowy niedokończone. Rok szkolny przed nami, drodzy Państwo, zadań jest bardzo wiele. Jest wiele spraw, które nas niepokoją, ale też możemy wiele zrobić. Szkoły są nasze i dzieci są nasze. Nie czyjeś, ale są nasze. Pani Hanna Dobrowolska nas o tym przekonywała i mam nadzieję, że przekonała Państwa. Ruch Ochrony Szkoły. Angażujmy się. Bardzo Pani dziękuję za przybycie, za rozmowy i życzę powodzenia w Państwa działalności.
Bóg zapłać i szczęść Boże ojcom, ale przede wszystkim rodzicom naszych dzieci i naszym dzieciom.
Tego sobie wszyscy życzymy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.